wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
80 lat temu, 4 lutego 1935 roku, w Jałcie na Krymie rozpoczęła się konferencja Wielkiej Trójki, która zadecydowała o powojennym kształcie Europy i świata. I właśnie konferencja jałtańska będzie wydarzeniem miesiąca lutego. Aby zrozumieć znaczenie tego, co wydarzyło się na Półwyspie Krymskim 80 lat temu, trzeba cofnąć się kilka lat wstecz. Kiedy 1 września 1939 roku Adolf Hitler zaatakował Polskę, był w sojuszu z Józefem Stalinem. Układ Ribbentrop-Mołotow przewidywał nie tylko pomoc Stalina w agresji na Polskę, ale również ścisłą współpracę między dwoma totalitarnymi państwami. I tak rzeczywiście było. 1 września Hitler uderzył na Polskę, 17 września cios w plecy zadała nam Armia Czerwona Józefa Stalina. Ta współpraca między Hitlerem i Stalinem to nie tylko pomoc Stalina w podboju Polski, ale również współpraca ekonomiczna i wojskowa w następnych miesiącach. Przez następne lata Stalin dostarczał Hitlerowi wszystkiego tego, czego Hitler potrzebował do prowadzenia wojny. Surowców niezbędnych dla Wehrmachtu, niezbędnych dla niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. To była również współpraca wojskowa. Na przykład Stalin pomagał niemieckim okrętom wojennym, udzielał schronienia niemieckim ubotom walczącym z brytyjskimi okrętami wojennymi i handlowymi, pomagał niemieckim okrętom przejść drogą północną na teren Oceanu Spokojnego. Tą harmonijną współpracę Hitlera i Stalina przerwał Hitler 22 czerwca 1941 roku, atakując swego sojusznika. Winston Churchill, który był wtedy premierem Wielkiej Brytanii, nie miał złudzeń co do tego, kim jest Stalin. Mówił, dla pokonania Hitlera warto sprzymierzyć się nawet z diabłem. Tym diabłem miał być właśnie Józef Stalin. Churchill dostrzegł, że oto pojawia się szansa, by ktoś wziął na siebie główny ciężar wojny z Hitlerem. I tak rzeczywiście było. Churchill nawiązał ścisłą współpracę ze Stalinem. Takiej pomocy Stalinowi udzielił również Roosevelt. I rzeczywiście od 1941 roku do końca wojny. Główny ciężar prowadzenia działań wojennych przeciwko Hitlerowi wzięła na siebie Armia Czerwona. Początkowo Stalin tą wojnę przegrywa. Jest więc skłonny do pewnych ustępstw. Takim ustępstwem był niewątpliwie układ Sikorski-Majski, kiedy to Stalin zgodził się wypuścić polskich więźniów więzionych w łagrach i na zesłaniu. Zgodził się na powstanie polskiej armii w Związku Sowieckim czy nawiązanie stosunków dyplomatycznych rządem Władysława Sikorskiego. Ale ten okres słabości Stalina nie wykorzystali alianci w sposób mocny. I Stalin, kiedy pokonał wojska Hitlera najpierw pod Moskwą, potem pod Stalingradem, wreszcie na Łuku Kurskim, stał się osobą dominującą w koalicji antyhitlerowskiej. Tą wielką trójkę koalicji antyhitlerowskiej stanowili bowiem on, Józef Stalin, Winston Churchill, premier Wielkiej Brytanii i Franklin Theodore Roosevelt, przywódca Stanów Zjednoczonych. W grudniu 1931 roku Japonia zaatakowała Stany Zjednoczone. Dwa dni później Hitler wypowiedział wojnę Stanom Zjednoczonym i tak oto Stany Zjednoczone znalazły się w wojnie i stał się trzecim członem Wielkiej Trójki. Churchill i Roosevelt bardzo różnili się w stosunku do Stalina. Roosevelt miał wiele złudzeń. Nie widział, czy albo nie chciał widzieć, że Stalin jest cynicznym, brutalnym politykiem, który realizuje politykę imperialną za wszelką cenę. Churchill złudzeń nie miał, ale był w tym triumviracie najsłabszym ogniwem. Im bliżej było końca wojny, tym bardziej słabła pozycja Wielkiej Brytanii na rzecz Związku Sowieckiego i Stanów Zjednoczonych. Tą słabość Churchilla można było zobaczyć w 1943 roku. Wtedy bowiem alianci zastanawiali się, co zrobić po wyparciu Niemców z Afryki Północnej. Ostatnie oddziały Wehrmachtu skapitulowały w Afryce Północnej w maju 1933 roku. Churchill chciał lądować na Bałkanach, Roosevelt na Półwyspie Apenińskim. Roosevelt narzucił swoje zdanie i rzeczywiście latem 1943 roku alianci pojawili się najpierw na Sycylii, a nieco później na Półwyspie Apenińskim. Dlaczego Churchillowi zależało, aby alianci lądowali na Bałkanach? Bo chciał uprzedzić Stalina, bo miał świadomość, że tereny, które zajmie Stalin, mogą stać się jego terenami, jego strefą wpływów. Gdyby sprzymierzeni w 1933 roku wylądowali na Bałkanach, to jest prawie pewne, że Bułgaria i Albania uniknęłyby komunizmu. Jest bardzo prawdopodobne, że Amerykanie i Brytyjczycy szybciej by wyzwolili Węgry i Rumunię, nim dotarły tam dywizje Stalina. Ale stało się inaczej. W 1933 roku mamy pierwszą konferencję Wielkiej Trójki. Stalin bowiem był bardzo wytrawnym politykiem i nie chciał się spotkać z Rooseveltem i Churchillem, dopóki sytuacja na froncie wschodnim nie była wyjaśniona. Miał bowiem świadomość, że jeżeli będzie się spotykał z partnerami zachodnimi w momencie, kiedy Armia Czerwona jest w odwrocie, to jego pozycja będzie bardzo słaba. Kiedy doszło pod koniec 1933 roku do konferencji w Teheranie, Stalin już wygrał wojnę na wschodzie. To było już po kapitulacji wojsk niemieckich w Kotle Stalingradzkim, po wygraniu bitwy na Łuku Kurskim. Dywizje Stalina spychały wojska Wehrmachtu na zachód. Dla wszystkich było jasne, że wojnę na wschodzie wygrał Stalin. I ta konferencja w Teheranie, pierwsza konferencja Wielkiej Trójki, to pierwszy pokaz siły Stalina, który uzyskał tam wiele rzeczy dla siebie ważnych. Z polskiego punktu widzenia taką rzeczą była zgoda aliantów zachodnich na zajęcie przez Stalina polskich Kresów Wschodnich, na tak zwaną linię Kerzana. Oto nie pytając Polaków o zdanie, wbrew karcie atlantyckiej, której alianci zobowiązywali się, że po wojnie nie będzie zmian terytorialnych, oddano Stalinowi znaczną część polskiego terytorium. Co ciekawe, nawet gdy zakończyła się ta konferencja, nie powiedziano o tym Polakom, bo Roosevelt bał się, że może to zdemobilizować Polonię, bo zbliżały się wybory w Stanach Zjednoczonych i Roosevelt liczył na głosy amerykańskiej Polonii. Dopiero później Polacy się dowiedzieli, że w Teheranie, za ich plecami, zapadły tak tragiczne dla nas decyzje. Kiedy Hitler i Stalin zaatakowali Polskę, kiedy toczyła się kampania wrześniowa, polskie władze przekroczyły granice z Rumunią i zostały internowane, natomiast władze polskie otworzyły się w Paryżu. Premierem, wodzem naczelnym został generał Władysław Sikorski. Zginął w 1933 roku w katastrofie gibraltarskiej, do dzisiaj niewyjaśnionej. Do dzisiaj niektórzy podejrzewają, że mógł to być zamach, za który mógł stać Józef Stalin. Zastąpił go Stanisław Mikołajczyk. Stalin wcześniej zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem polskim i teraz Mikołajczyk próbuje te stosunki dyplomatyczne ze Stalinem nawiązać. Natomiast Stalin w sposób brutalny prowadzi politykę faktów dokonanych. Polacy, widząc, że nie mogą liczyć na państwa zachodnie, próbowali sami zabezpieczyć swój interes. Stąd w 1934 roku mamy akcję Burza, która była taką próbą uratowania przynależności Kresów Wschodnich do Rzeczpospolitej, wbrew postanowieniom konferencji w Teheranie, która była taką próbą przejęcia władzy na terenach zajmowanych przez Armię Czerwoną. Akcja Burza, która doprowadziła do wyzwolenia samodzielnie albo z Armią Czerwoną takich miast jak m.in. Wilno, Lwów, Lublin, politycznie zakończyła się klęską. Kiedy Niemcy byli pokonani, Armia Czerwona rozbrajała oddziały Armii Krajowej, aresztowała przywódców państwa podziemnego, oficerów Armii Krajowej. To właśnie klęska akcji Burza spowodowała wybuch Powstania Warszawskiego, które było taką ostatnią, desperacką próbą ratowania niepodległości Polski. Ale Powstanie Warszawskie upadło. Mikołajczyk leci do Moskwy, próbuje negocjować ze Stalinem. Stalin każe mu negocjować ze swoimi komunistycznymi marionetkami, bowiem 22 lipca 1934 roku Stalin ogłosił powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, czyli swoistego rządu komunistycznego, który przejął władzę na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. No i Mikołajczyk dochodzi do wniosku, że nie da się obronić całości polskiego terytorium. że być może jest jakaś szansa, aby uchronić Polskę przed komunizmem, no ale nie ma szansy na to, aby uratować całość terytorialną II Rzeczpospolitej. Próbuje przekonać do takiego stanowiska rezygnacji z Polskich Kresów Wschodnich swoich partnerów z rządu, kiedy widzi, że jest w mniejszości, podaje się do dymisji. Jak twierdzi historyk Władysław Pobok-Malinowski, Mikołaj Czygliczył na to, że nie uda się powołać nowego rządu i zostanie poproszony, aby ponownie stanął na czele rządu. Jeżeli Pobok-Malinowski ma rację, to Mikołajczyk się przeliczył. Bowiem powstał nowy rząd Tomasza Arciszewskiego. Rząd bardzo oryginalny, bo rząd złożony z Polskiej Partii Socjalistycznej i Stronnictwa Narodowego. Czyli prawica i lewica połączyły swoje siły. Partie o bardzo różnym programie politycznym, bardzo skonfliktowane w okresie międzywojennym, ale te partie łączyła jedna rzecz bardzo ważna w tym momencie. Przywódcy tych partii w Londynie byli przeciwnikami jakichkolwiek ustępstw na rzecz Stalina. Byli przekonani, że ustępstwa prowadzą donikąd. W opozycji do tego rządu jest Stanisław Mikołajczyk i związane z nim politycznie ideowo Stronnictwo Pracy. I teraz 4 lutego dochodzi do konferencji jałtańskiej. Miejsce wybrał Stalin. Miejsce przygotował Stalin, kiedy Armia Czerwona zajęła Krym. Stalin kazał bardzo szybko odbudować infrastrukturę w uzdrowisku Jałta, chcąc tam ugościć przywódców Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Ale również Stalin kazał wysiedlić Tatarów krymskich, których oskarżył o kolaborację z Hitlerem. I rdzenni mieszkańcy tych ziem, Tatarzy krymscy, zostali z Krymu wysiedleni, nieliczni wrócili później na Krym. Churchill nie chciał się zgodzić, aby ta konferencja odbyła się w Jałcie, świetnie rozumiejąc, że będzie to dodatkowy atut dla Stalina. I tak rzeczywiście było. Nie tylko Stalin był gospodarzem, ale Stalin również intensywnie podsłuchiwał swoich rozmówców. Wszystkie te obiekty, gdzie przebywali Churchill, Roosevelt, były naszpikowane mikrofonami i aparaturą podsłuchową. Ale Roosevelt się zgodził i Churchill również musiał przylecieć do Jałty. Roosevelt w 1935 roku ma świadomość, że jest śmiertelnie chory. Nie wiedział, że umrze za 2 miesiące, ale był przekonany, że jego życie zbliża się do końca. Chciał przejść do historii jako ten, który nie tylko wygrał II wojnę światową, ale również zbudował nowy, lepszy, powojenny świat. I Roosevelt był przekonany, że musi uzyskać kilka ważnych rzeczy od Stalina i był gotowy za te rzeczy płacić każdą cenę. Na czym zależało Rooseveltowi w Jałcie? Na powstaniu organizacji międzynarodowej z udziałem Związku Sowieckiego. Liga Narodów się skompromitowała. Po II wojnie światowej powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych. Roosevelt wierzył, że ta organizacja będzie w stanie zapewnić światu dobrobyt, pokój. I był przekonany, że aby ONZ mógł tą rolę pełnić, musi w niej uczestniczyć Związek Sowiecki. Druga sprawa, na której bardzo zależało Rooseveltowi, to atak Armii Czerwonej na wojska japońskie. Amerykanie walczyli z Japończykami prawie że samodzielnie. W 1945 roku zbliżali się już do Wysp Japońskich. Dowódcy amerykańscy szacowali, że zajęcie Wysp Japońskich może potrwać nawet rok, że podczas walk na Wyspach Japońskich może zginąć nawet 1 000 000 amerykańskich żołnierzy, 20 milionów Japończyków. I teraz Roosevelt był przekonany, że takim sposobem na oszczędzenie życia amerykańskich żołnierzy, na skrócenie wojny, jest atak Stalina na wojska japońskie w Mandżurii. I chciał przekonać Stalina, aby na Japonię uderzył. I był gotowy za to bardzo drogo płacić. Konferencja w Jałcie trwa tydzień, kończy się 11 lutego 1935 roku i nikt dzisiaj nie ma wątpliwości, że zwycięzcą tej konferencji był gospodarz, był Józef Stalin. Owszem, zgodził się na udział Związku Sowieckiego w Organizacji Narodów Zjednoczonych i tak później będzie, ale uzyskał prawo weta dla Związku Sowieckiego, co pozwalało Związkowi Sowieckiemu blokować wszystkie decyzje Rady Bezpieczeństwa niekorzystne dla Związku Radzieckiego. Co więcej, uzyskał również 2 dodatkowe głosy w Zgromadzeniu Ogólnym, bowiem w Zgromadzeniu Ogólnym zasiadał nie tylko Związek Sowiecki, ale również Białoruś i Ukraina. ONZ istniał po wojnie, ale nie zapobiegł ani zimnej wojnie, ani różnym gorącym wojnom, takim jak chociażby wojna koreańska. Stalin zgodził się uderzyć na Japonię 3 miesiące po zakończeniu wojny w Europie i tak się rzeczywiście stało, ale wymusił na Roosevelcie deklarację, że za ten udział w wojnie Związek Radziecki uzyska wpływy w Mandżurii, północną Koreę, Wyspy Kurylskie, południowy Sahalin. I do dzisiaj podział Korei jest jednym z ostatnich reliktów konferencji jałtańskiej. To, że mamy 2 państwa koreańskie, to, że w północnej Korei jest jeden z najbardziej zbrodniczych reżimów totalitarnych na świecie, jest prostą konsekwencją konferencji jałtańskiej. To właśnie tam zgodzono się, że północna Korea będzie okupowana przez Armię Czerwoną, czego konsekwencją było później powstanie 2 państw koreańskich. Jak się później okazało, ten udział Armii Czerwonej w wojnie z Japonią był nikomu do niczego niepotrzebny. Amerykanie bowiem w sierpniu 1935 roku użyli bomby atomowej, zniszczyli 2 japońskie miasta, Hiroshima i Nagasaki, i to zmusiło Japonię do kapitulacji. Gdyby Stalin nie uderzył na armię kwentuńską, Japonia i tak by skapitulowała. W Jałcie ustalono również ostateczny podział stref wpływów w Europie, tak zwany porządek jałtański. Stalin dostał Jugosławię, Albanię, Bułgarię, Rumunię, Węgry, Czechosłowację, Polskę. Ostatecznie również potwierdzono podział stref wpływów w Niemczech. Konsekwencją tego podziału będzie później podział Niemiec i powstanie Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Ale tu również rozstrzygnięto losy Polski. Mianowicie potwierdzono wcześniejsze decyzje o linii Kerzona jako linii granicznej. Polska miała otrzymać jakieś nabytki na zachodzie i północy, ale nie wytyczono tu konkretnej granicy. To była chyba jedyna rzecz, gdzie Stalin stał po stronie interesów Polski, domagając się przesunięcia tych granic w sposób korzystny dla Polski na zachód i na północ. Churchill, a za nim Roosevelt, grali na zwłok. Dlaczego? Churchill właściwie się już pogodził z tym, że Polska będzie w sowieckiej strefie wpływów. Miał jednak nadzieję, że uda się uratować przed komunizmem Niemcy, dlatego był przeciwny osłabianiu Niemiec. Stalin, przesuwając granice Polski na zachód i północ, kierował się polityczną kalkulacją. Był przekonany, że w ten sposób zmusi Polsk do uległości, do współpracy z nim. Że Niemcy nigdy nie pogodzą się z takimi statami terytorialnymi. Jedynym zabezpieczeniem Polski przed roszczeniami niemieckimi będzie sojusz ze Związkiem Sowieckim. Tu również ustalono, że przyszły rząd w Polsce będą stanowić komuniści i niektórzy politycy z emigracji i kraju. Kiedy mamy konferencję jałtańską, mamy de facto 2 rządy. Rząd Arciszewskiego w Londynie, uznawany przez Stany Zjednoczone, Francję, Wielką Brytanię, wiele innych krajów. I mamy uznawany przez Stalina rząd tymczasowy, który powstał z przekształcenia PKWN-u, zdominowany przez komunistów. I teraz ustalono, że powstanie nowy, tymczasowy rząd jedności narodowej, który będzie uznany przez wszystkich aliantów. Ten rząd miał doprowadzić w Polsce do wolnych, demokratycznych wyborów, które miały wyłonić nowe władze powojennej Polski. Kiedy kończy się konferencja jałtańska, dla Tomasza Arciszewskiego, dla prezydenta Władysława Raczkiewicza, nie ulega wątpliwości, że konferencja jałtańska jest ciosem wymierzonym w Polskę. Już 13 lutego premier Polski Tomasz Arciszewski wydał oświadczenie, w którym napisał: decyzje konferencji 3 zostały przygotowane i powzięte nie tylko bez udziału i upoważnienia rządu polskiego, ale i bez jego wiedzy. Metoda ta w stosunku do Polski jest nie tylko zaprzeczeniem elementarnych zasad, które obowiązują sojuszników, ale stanowi niewątpliwie naruszenie litery i ducha Karty Atlantyckiej oraz prawa każdego do występowania w obronie własnych interesów. Z tego powodu decyzje Konferencji Trzech nie mogą być uznane przez rząd polski i nie mogą obowiązywać narodu polskiego. Oderwanie od Polski wschodniej połowy jej terytorium przez narzucenie tzw. linii Kerzona jako granicy polsko-sowieckiej naród polski przyjmie jako nowy rozbiór Polski, tym razem dokonany przez sojuszników Polski. Tak samo myślał generał Władysław Anders, tak samo myślało bardzo wielu polskich żołnierzy i emigrantów. Ale inaczej myślał Mikołajczyk. Mikołajczyk uznał konferencję jałtańską, bowiem doszedł do wniosku, że Kresów Wschodnich uratować się nie da, ale jest szansa na przejęcie władzy w Polsce. No bo mają być wolne wybory, więc trzeba za wszelką cenę wrócić do kraju, wygrać te wybory i uchronić Polskę przed komunizmem. Historia pokazała, że Mikołajczyk był naiwny. Historia pokazała, że to Tomasz Arciszewski, Władysław Raczkiewicz mieli rację, nie wierząc Stalinowi. Bo co się wydarzyło później? Mikołajczyk poleciał do Moskwy w czerwcu 1935 roku. Wszedł skład tymczasowego rządu jedności narodowej. Ten rząd uznały państwa zachodnie, cofając uznanie dla rządu Tomasza Arciszewskiego, ale rząd Tomasza Arciszewskiego działał w Londynie dalej. W tym tymczasowym rządzie jedności narodowej Mikołajczyk był wicepremierem, było kilku ministrów z PSL-u, ale dominowali komuniści i ich satelici. Mikołajczyk wraca do kraju, tworzy partię PSL. Wybory nie odbyły się ani w 1935 roku, ani w 1936. A kiedy do nich doszło, w 1937 roku w styczniu, to mimo, że Mikołajczyk je wygrał, zostały sfałszowane. Po ich sfałszowaniu Mikołajczyk, zagrożony aresztowaniem, ucieka na zachód. Komuniści rozbijają PSL, budują w Polsce państwo totalitarne. Mikołajczyk nie uchronił Polski przed komunizmem. Mikołajczyk pomógł Stalinowi zalegalizować swoje bezprawie w oczach świata. Konferencja jałtańska to jedno z najsmutniejszych wydarzeń w historii powszechnej XX wieku. Konferencja jałtańska to jest to miejsce, gdzie ostatecznie zadecydowano, że przez następnych 43 lata Polska będzie w sowieckiej strefie wpływu. Polska będzie pod rządami komunistów. Polska utraci znaczną część swojego terytorium i utraci suwerenność.